Od marca 1983 roku przez kolejnych 8 lat, aż do roku 1991, CIA potajemnie przekazała Solidarności prawie 20 milionów dolarów. Można śmiało powiedzieć, że to największa pomoc, jaką dostało podziemie antykomunistycznego z jednego źródła. Na dodatek przyszła ona w kluczowym momencie walki o przetrwanie. Dzisiaj wiemy sporo o pomocy Zachodu dla Polski w czasie stanu wojennego, o ciężarówkach z pomocą humanitarną, o paczkach z żywnością wysyłanych do represjonowanych, o społecznych zbiórkach pieniędzy, o dużej roli zaprzyjaźnionych Solidarnością związków zawodowych. Polscy emigranci polityczni na zachodzie Europy organizowali również ruch wydawniczy. Wydawali i przerzucali książki, posyłali potajemnie maszyny drukarskie dla Solidarności. Nikt jednak nie chwalił się powiązaniami z CIA. Konspiracyjne struktury Solidarności potrzebowały sprzętu poligraficznego, aby rozwinąć akcję propagandową. Ukazujące się w podziemiu gazety, książki, nadające radio, mobilizowały opozycjonistów do działania. Władze PRL starały się przerwać tę niezależną komunikację. Rząd amerykański nie zamierzał się biernie przyglądać rozbijaniu resztek Solidarności. Opisywana przez Jonesa operacja CIA, której nadano kryptonim QR Helpful, zaczęła się w marcu 1983 roku. Ponad rok po wprowadzeniu stanu wojennego, decyzja o jej rozpoczęciu zapadła więc z pewnym opóźnieniem. Za to na samym szczycie administracji waszyngtońskiej prezydent Ronald Reagan aprobował projekt osobiście. Wartość tej pomocy, prawie 20 milionów dolarów na rzecz wolnej Polski za czasów Reagana, znacznie przewyższała wydatki administracji Jimmy'ego Cartera. Za udzieleniem wsparcia Solidarności optował szef CIA William Casey, zwolennik bardziej ofensywnej postawy wobec Związku Sowieckiego. Szefem projektu polskiego został Richard Dick Malzahn, antykomunista, długoletni pracownik CIA w latach 70., zatrudniony w ambasadzie USA w Bonn, również zwolennik bardziej agresywnej polityki, tajnych operacji i tym podobne. Malzahn skompletował zespół w CIA o bliżej nieznanym składzie z Cecilią Larkin jako paryskim koordynatorem operacji. Larkin nie pracowała wcześniej w rezydenturach CIA, ale w dziale analitycznym. Znała dobrze język polski i to zadecydowało o jej przeniesieniu do pracy terenowej. Jako oficer prowadzący została wysłana do ambasady w Paryżu, gdzie ustanowiono główną bazę operacji. CIA zaangażowała nawet kilku współpracowników spośród polskiej diaspory. Jones słusznie jest ostrożny, nie nazywa ich agentami CIA, wskazuje na ich podmiotowość i dużą niezależność, która przejawiała się na przykład w nieinformowaniu agencji o szczegółach przerzutów sprzętu drukarskiego do Polski i niepodawaniu nazwisk przemytników. CIA głównie dawała pieniądze, całe torby pieniędzy, tak można powiedzieć, oczekiwała za to rachunków, ale specyfika operacji niekiedy uniemożliwiała dokładne rozliczenia. Stąd wynikały problemy. Nie zawsze CIA potrafiła dokładnie ocenić, jakie korzyści przynosi ta akcja, no i kto w Polsce konkretnie i ile sprzętu dostaje. Opisywane są główne szlaki przemytu urządzeń poligraficznych, ratlines w slangu CIA, kanał szwedzki, niemiecki, włoski i inne. Według obliczeń, jakie umieszczono w książce, kanałem szwedzkim wysłano od 25 do 50% całego przerzutu do Polski, drugim pod względem wielkości niemieckim 15%. Duży ruch towarów i ludzi do Polski sprzyjał przemytnikom, choć oczywiście trudności nie brakowało. Jones wskazuje na spore zróżnicowanie szlaków i ma rację, że przemyt powielaczy do Polski okazał się wielkim sukcesem. Udało się przerzucić przez granicę setki urządzeń poligraficznych. Nie było to łatwe zadanie ze względu na duże rozmiary maszyn i narastającą aktywność służb Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. CIA zmobilizowała do demonstracji na rzecz Solidarności w blisko 20 krajów wolnego świata, nawet daleki Meksyk. Patryk, finansowanie niektórych demonstracji w Europie Zachodniej na rzecz polskiej wolności z udziałem zachodnich aktywistów praw człowieka należało przez lata do ściśle skrywanych tajemnic rządu USA i dopiero dzisiaj w książce Jonesa wychodzi to na jaw. Po raz pierwszy dostajemy również pewną wiedzę o fundatorach ruchu społecznego, między innymi niewymienionym z nazwiska portugalskim biznesmenie, za którego pośrednictwem agencja przekazywała pieniądze na organizowanie demonstracji w obronie Solidarności. Nie należy jednak pochopnie zakładać, że całe wsparcie dla Polski było sterowane przez rząd USA. Tak być nie mogło, choćby ze względu na ograniczone środki finansowe i ludzkie polskiej operacji CIA. Zwolennikom teorii spiskowych warto również uświadomić, że CIA musiała rozliczać się z projektów specjalnych przed Komisją Kongresu USA. Zdaniem Jonesa w latach 1983-84 CIA pozyskała do projektu polskiego około 30 współpracowników. Operacja więc szybko się rozwijała. Zarazem jednak obowiązywała ścisła konspiracja. Mało kto w CIA wiedział o tym projekcie. Amerykanie nie informowali o szczegółach sojuszniczych agencji wywiadu w Europie, poza najbardziej zaufanymi, brytyjską MI6 i izraelskim Mossad. Ten ostatni zgodził się udostępnić własny kanał przemytniczy do Polski, wiodący przez Bałkany. Nic nie wskazuje, aby ten szlak został odkryty przez wywiad PRL. W książce wspomniana jest też inna, znacznie starsza operacja powiązana z CIA, program książkowy dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jones pisze o finansowym wsparciu CIA dla paryskiej kultury. Operacja kryptonim QR Beretta rozpoczęła się w 1950 roku i trwała nieprzerwanie do końca komunizmu. Około 1985 roku, nie wiadomo dokładnie kiedy, paryski Instytut Literacki i londyńskie wydawnictwo Polonia Book Fund miały otrzymywać razem 450 tysięcy dolarów rocznie z tajnych funduszy CIA. To więcej niż dotychczas sądzili historycy. Dzięki długoletniej współpracy z emigracyjnymi wydawnictwami CIA nabyła dużych doświadczeń przez żelazną kurtynę. Te umiejętności przydały się w operacji QR Helpful. W opisywanej przez Jonesa historii tajne zaangażowanie emigracji polskiej decydowało o szansach operacji. Część zadań przemytniczych realizowało nawet kilku pośredników. Szczególnie ludzie na końcu tego łańcucha nie uświadamiali sobie, że stają się częścią historii CIA. Wielopoziomowa konspiracja utrudniała kompromitowanie przez rząd PRL siatek przemytniczych, gdyż ich związki z Amerykanami były trudne do udowodnienia. Solidarność oczywiście była mocno atakowana w PRL jako organizacja na usługach zachodnich wywiadów, ale na ogół propaganda nie dysponowała dowodami. W tym sensie program QR Helpful również odniósł sukces, nawet jeżeli nie odbyło się bez wpadek na granicach. Udział amerykańskiego wywiadu nie może być w tej chwili solidnie udokumentowany ze względu na utajnienie akt i ludzi. Gdyby książka Jonesa zawierała więcej faktów, mocniej wpłynęłaby na nasz sposób myślenia o pomocy USA dla Solidarności, a patrząc szerzej, o genezie naszej wolności. Dotychczas zalążków wolnej Polski upatrywaliśmy bardziej w działaniach własnych. Akcentowaliśmy mocno znaczenie oddolnych inicjatyw i osobistości, związkowców, intelektualistów, działaczy na rzecz praw człowieka, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jones, jako jeden z pierwszych, wskazuje na rolę tajnych operacji państwa amerykańskiego. Narodziny wolnej Polski w 1989 roku to wynik połączenia sił, a nie jedynie rezultat pracy niepowiązanych ze sobą żywiołowych ruchów obywatelskich. Nie oznacza to oczywiście, że ruch społeczny odgrywał małą rolę. To właśnie dzięki społecznemu zaangażowaniu projekt CIA ostatecznie okazał się sukcesem. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki w górę, jak nie, to w dół. A daj kciuka w boki, rzuć tematem na następny film. Dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy już, nie sprawdzając żadnego harmonogramu. Widzimy się już jutro, czyli w piątek. Piąteczek, piąto longo. Czyli widzimy się, kiedy każdy z was taką małą siatkę konspiracyjną sobie stworzy dla swoich potrzeb i potrzeb naszej kochanej ojczyzny. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.